Alfabet lubelski. U. Uniwersytety.
Czy dosiądziesz się, Jarku, do mnie? To znaczy właściwie do nas. Ja trochę się mogę przesunąć. Niestety rektor... Rektor nie. Ale mam nadzieję, że się zmieścisz. Powiedzmy, gdzie jesteśmy. Jarosław Zimmermann. Kolejny odcinek Alfabetu, tym razem uniwersytety.
Jesteśmy w samym sercu miasteczka akademickiego, które jest dzisiaj jednym z ważniejszych centrów życia Lublina. Siedzimy obok profesora Rabego, jednego z założycieli jednego z uniwersytetów lubelskich. No i warto w tym miejscu się zastanowić, czym byłby Lublin, gdyby nie było Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i UMCS-u. Jak wyglądałoby nasze miasto? Jestem przekonany, że byłoby to zupełnie, zupełnie inne miejsce do życia.
Powiedziałeś, jest to centrum życia lubelskiego.
Tutaj gromadzą się studenci, tutaj gromadzą się wykładowcy, tutaj gromadzą się ludzie, którzy na różne sposoby pracują, organizują, nie wiem, prowadzą sklepiki, bary i inne miejsca przeznaczone dla studentów. To jest kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy przewijają się w tym miejscu, którzy przyjeżdżają do naszego miasta. Niektórzy zostają, niektórzy wyjeżdżają, wracają do siebie albo jadą jeszcze gdzie indziej, ale już są na zawsze jakoś tam naznaczeni tymi studiami w Lublinie. Tego wszystkiego by nie było, gdyby nie to, że najpierw w 1918 roku ksiądz Jidzi Radziszewski z uporem budował pierwszy Uniwersytet Lubelski, właśnie tak wówczas się nazywający. I też nie byłoby tego, gdyby nie w 1944 roku, w zupełnie innych okolicznościach, profesor Henryk Rabe nie podjął się zorganizowania Uniwersytetu w Lublinie.
Jest rok 1918. Dlaczego to właśnie w Lublinie powstaje uniwersytet?
Trochę ze względu na relacje księdza Jidziego Radziszewskiego, ale trochę też dlatego, że no było to jedno z większych miast, w których do tej pory nie było uniwersytetu. I Lublin stał się miejscem, w którym postanowiono odbudować, czy nawiązać do tradycji Akademii Duchownej, która działała w Sankt Petersburgu, która z kolei była kontynuatorką tradycji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Wileńskiego. Dlatego w pewnym sensie KUL jest jednym ze spadkobierców Uniwersytetu Stefana Batorego. Zatem wybrano Lublin jako miasto już wówczas spore, pozbawione uniwersytetu. Dodatkowo trzeba powiedzieć, że ksiądz Jidzi Radziszewski, który był rektorem owej Akademii Duchownej, która była przeznaczona dla księży, to nie była świecka uczelnia, ale on chciał stworzyć uniwersytet katolicki, taki z jakimi miał okazję zapoznać się na zachodzie Europy. Czyli uniwersytet, który owszem jest własnością Kościoła, jest prowadzony przez Kościół, ale jednocześnie nie jest tylko i wyłącznie przeznaczony dla księży i duchownych, ale w duchu chrześcijańskim rozwija naukę. Bo to jest też ciekawe, że ksiądz Jidzi Radziszewski w swoich badaniach, w swoich pracach filozoficznych skupiał się na tej relacji pomiędzy nauką kościelną, nauką katolicką, a nauką. A filozofią, szukał uzasadnienia, jakiegoś porozumienia na przykład pomiędzy teorią Darwina a biblijnym opisem stworzenia świata. Pokazywał, że nauka i wiara wcale nie muszą ze sobą walczyć, że to wcale nie są dwa różne światy. I ta idea była tak naprawdę podstawą dla tworzenia uniwersytetów katolickich, w tym także Uniwersytetu w Lublinie. Początkowo jako spadkobierca Akademii Duchownej ów uniwersytet oczywiście miał się skupiać na teologii i dogmatyce, na tego rodzaju gałęziach wiedzy. Natomiast ksiądz Jidzi Radziszewski wprowadził od razu także nauki humanistyczne, społeczne, prawo i dzięki temu owa uczelnia mogła zyskać miano uniwersytetu. Początkowo jako uniwersytet prywatny, z czasem uzyskała prawa także uczelni publicznej. Dyplomy absolwentów KUL-u były równoważne z dyplomami innych uczelni. W pierwszych latach absolwenci KUL-u musieli zdawać specjalne egzaminy przed profesorami z uniwersytetów w Krakowie i we Lwowie, które dopiero uprawomocniały zdobyte tytuły i stopnie w Lublinie, ale z czasem uniwersytet stał się w pełni uniwersytetem mającym te same prawa, co inne uczelnie publiczne. warto o tym pamiętać, dlatego że ten fakt sprawił, że w Lublinie zaczęli gromadzić się młodzi ludzie. Nie byłoby grupy poetyckiej Reflektor, nie byłoby całego środowiska artystycznego, literackiego okresu międzywojennego, gdyby nie fakt, że ci studenci, w sporej części to byli studenci, tak jak nie, Stanisław Czechowicz, Wacław Gralewski, Konrad Bielski i wielu, wielu innych, mieli możliwość studiować w Lublinie i tutaj spędzić te lata najbardziej aktywnego twórczego życia. To także owocowało pewnym fermentem, nie tylko artystycznym, ale także obyczajowym. Zaczęli w Lublinie osiedlać się badacze, zaczęli osiedlać się naukowcy. To była bardzo istotna zmiana, która w 1944 roku dodatkowo odzyskała nowy impuls poprzez pojawienie się Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Zanim jednak przejdziemy do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zatrzymajmy się chwilę na Kulu. Także z tego powodu, żeby choćby zapowiedzieć rozmowę o grupie Zamek, która była kolejną taką historią, której by nie było, gdyby nie Katolicki Uniwersytet Lubelski i osoby z nim związane. Ale rozmawiamy tutaj o rzeczach twórczych i naukowych. Porozmawiajmy o pieniądzach.
Ksiądz Idzi Radziszewski był nie tylko wybitnym naukowcem, ale także świetnym organizatorem i dodatkowo potrafił skupić wokół siebie bardzo ciekawe grono osób, które wspierało ową ideę. Nie tylko wspierało słowami, ale także konkretnymi funduszami. Tutaj warto wspomnieć dwa nazwiska. Dwóch bardzo zamożnych przedsiębiorców, działaczy społecznych i politycznych polskich, którzy działali przede wszystkim w Imperium Rosyjskim. Pierwszy z nich to Karol Jaroszyński, jeden z najbogatszych Polaków w historii chyba. Właściciel kilku banków, właściciel kopalń, fabryk, nieruchomości, hoteli, domów w Kijowie, w Moskwie, w Petersburgu, w Warszawie. Był to bardzo ciekawy przykład człowieka, który wywodził się z ziemiaństwa, dosyć zamożnego, ale który bardzo, bardzo pomnożył swój majątek. Gdzieś znalazłem informację, że gdybyśmy dzisiaj chcieli wycenić posiadany przez niego majątek, to byłaby to kwota powyżej 200 miliardów złotych. Zresztą bardzo ciekawa także i barwna postać. Część tego majątku zdobył, rozbijając bank w kasynie w Monte Carlo. Postać nietuzinkowa. I on postanowił wesprzeć powstający uniwersytet już w momencie, kiedy był on organizowany. To był co prawda dla niego bardzo trudny czas. On był wtedy, przebywał wtedy w Moskwie i były to czasy rewolucji, najpierw lutowej, później październikowej. Walczył z bolszewikami, za co zresztą był poszukiwany i prześladowany, musiał uciekać z Rosji. Przeniósł się do Polski i tutaj go niestety trochę szczęście biznesowe opuściło, pomimo iż pełnił bardzo ważne funkcje państwowe, był doradcą Józefa Piłsudskiego, no to jego majątek w sporej części przepadł w Rosji. Ale co jest ciekawe, pomimo tego uszczuplonego majątku, także dalej wspierał Uniwersytet Lubelski. Rok przed śmiercią w 1928 roku przekazał sporą część swojego pozostałego majątku na uniwersytet w czasie, kiedy już nie mieszkał w pałacach, nie mieszkał w pięknych, wielkich kamienicach w centrach miast, tylko w niewielkim mieszkaniu w Warszawie. To pokazuje, że Katolicki Uniwersytet Lubelski był jednym z jego takich dzieł życia. Nie te fabryki właśnie, nie banki, ale właśnie uniwersytet. To było coś, w co zainwestował. Drugim z takich fundatorów Kulu, o którym warto wspomnieć, był Franciszek Skąpski, właściciel dziennika petersburskiego, także dosyć zamożny przedsiębiorca, który wspierał. No i także warto wspomnieć o tym, że od samego początku powstało Towarzystwo Przyjaciół Kul, które wspierało, organizowało składki. Tak naprawdę dzięki temu, co zbudowano wtedy w latach 20., temu systemowi wsparcia, Kul mógł później przetrwać lata PRL-u. To warto o tym pamiętać, że gdyby nie było Towarzystwa Przyjaciół Kul, gdyby nie było tego pomysłu księdza Radziszewskiego, Jaroszyńskiego, Skąpskiego, ich aktywności, to prawdopodobnie Kul by tego trudnego czasu, kiedy był często pozbawiany dotacji publicznych, w latach PRL-u by nie przetrwał. I Radziszewski, i Skąpski, i Jaroszyński to są reprezentanci pokolenia pozytywistów, którzy zbudowali coś w czasach, kiedy mieli dużo pieniędzy, kiedy mieli dużo możliwości, ale zawsze z myślą o to, że mogą przyjść trudne czasy. I wtedy tak naprawdę okazało się, że to, co oni zrobili, było naprawdę, naprawdę wartościowe.
Zupełnie inne pokolenie buduje UMCS.
To był oczywiście pomysł, który był związany z sytuacją polityczną ówczesną tutaj. UMCS powstał na mocy dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. To była pierwsza uczelnia Polski Ludowej, tak przez lata o tym mówiono. I oczywiście ten wymiar propagandowy, polityczny, no trudno go pominąć. Niemniej jednak, o czym trzeba pamiętać, uczelnia powstała dlatego, że po pierwsze ona na początku nie miała być w ogóle konkurencją wobec KUL-u. To znaczy UMCS miał być uniwersytetem, w którym miały dominować nauki ścisłe i przyrodnicze. Te nauki, których wówczas na KUL-u nie wykładano. Zresztą w 1944 roku, w czasie inauguracji zajęć na KUL-u, władze PKWN uczestniczyły. Co więcej, no, wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że po tym, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, Polska będzie potrzebować kadr, będzie potrzebować nauczycieli, będzie potrzebować naukowców, będzie potrzebować inżynierów, będzie potrzebować wykształconych ludzi. I to tak naprawdę przyświecało powstaniu UMCS-u. Zlecono organizację uniwersytetu profesorowi Henrykowi Rabemu, wybitnemu zoologowi, absolwentowi i pracownikowi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Później w czasie okupacji on pracował także na Uniwersytecie w Lwowie. To był też czas, kiedy UMCS i KUL także pozwoliły kontynuować pracę naukową naukowcom polskim, którzy musieli opuścić Lwów i Wilno. Naukowcy tacy jak, nie wiem, Irena Sławińska chociażby z Wilna, która ostatecznie osiadła w Lublinie. Na UMCS-ie profesor Janina Garbaczowska, która tak przyjechała z Lwowa. To pokazuje, że lubelskie uniwersytety no, siłą rzeczy przejęły trochę rolę tych ważnych ośrodków naukowych, jakimi były Wilno i Lwów przed 1939 rokiem. I profesor Henryk Rabe ściągał tutaj uczonych tych miast, budował uniwersytet przez pierwsze 4 lata jego istnienia. On stracił stanowisko rektora, dlatego że bronił autonomii uczelni. Pomimo, iż był członkiem najpierw Polskiej Partii Socjalistycznej, tej tak zwanej lubelskiej, później członkiem PZPR, to jednak wierzył w autonomię uczelni. I tutaj trzeba pamiętać, że w gruncie rzeczy obydwie uczelnie, jak się przyjrzymy ich losom w okresie PRL-u, one w jakimś stopniu udało im się zachować autonomię. Nawet ta pierwsza uczelnia Polski Ludowej w czasach protestów studenckich w 1968 roku, czy później w latach, zwłaszcza w latach 80., to było ośrodkiem życia opozycyjnego. To nie była uczelnia z całą pewnością podporządkowana komunistom w całości. Oczywiście trudno sobie wyobrazić, żeby nie było nacisków ideologicznych, żeby nie było jakiejś presji, być może czasami działań na pograniczu cenzury. Niemniej jednak nie zostały do końca podporządkowane. A w przypadku KUL-u to w ogóle był okres, kiedy to był, w latach stalinowskich zwłaszcza, to był czas, kiedy Katolicki Uniwersytet Lubelski był naprawdę jedyną swobodną przestrzenią edukacji i nauki od Łaby do Władywostoku. Przy tej okazji warto także zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Miasta powstają wokół różnych ośrodków, takich miastotwórczych. To może być fabryka, to może być, nie wiem, węzeł komunikacyjny, to może być jakiś ośrodek administracyjny. W Lublinie, gdyby ktoś mnie dzisiaj spytał, co jest najważniejszym takim miastotwórczym impulsem w ostatnim stuleciu, no to z całą pewnością są to uniwersytety. Lublin jest miastem wyjątkowym, dlatego że od 1944 roku w Lublinie, stosunkowo niewielkim mieście, w zasadzie to było jedyne takie miasto w Polsce, w którym działały dwa uniwersytety równolegle. To jeszcze do, powiedzmy, końca lat 90. było czymś wyjątkowym w skali kraju. To znaczy, na przykład w Lublinie można było studiować polonistykę na KUL-u albo na UMCS-ie. Podobnie i inne kierunki. To sprawiało, że oczywiście pojawił się taki specyficzny antagonizm, ale warto na to spojrzeć trochę inaczej. Nie tylko w kategoriach rywalizacji, która w tak stosunkowo niewielkim mieście, jest z całą pewnością czymś ciekawym. Rywalizacja także często przynosi pożytek. To sprawiało między innymi, że obydwa uniwersytety mogły się lepiej rozwijać, dlatego że miały i ciągle mają po sąsiedzku silną konkurencję, a także na takiej zasadzie pewnej kooperacji. I też mówiąc z własnego doświadczenia, z doświadczenia ludzi, których oprowadzam po Lublinie, to akademicki Lublin jest czymś, co bardzo dziwi dużo młodych ludzi na ulicach. W tej chwili jest to także wielojęzyczna grupa młodych ludzi. To jest impuls, który stale ożywia nasze miasto, który sprawia, że ono trochę wraca do tego swojego złotego czasu, kiedy te języki się mieszały, mieszały się kultury, mieszały się religie, a w takim tyglu coś ciekawego się może pojawić. Ja mam nadzieję, że ten akademicki Lublin taki charakter zachowa.